Weszło FM. Najlepsze radio sportowe.
Halo, halo, witamy serdecznie.
Witamy,
temat
witamy.
Dnia 13.30 i na gorąco można powiedzieć, że Leszek Ojrzyński zwolniony ze Stali Mielec, a witają państwa Monika Wądołowska
i Daniel Ciechański.
Będziemy się łączyć zaraz z Tomaszem Włodarczykiem.
Już wybieramy numer.
Już wybieramy numer, porozmawiamy z nim na gorąco po zwolnieniu trenera Leszka Ojrzyńskiego, który miał ratować Stal Mielec przed spadkiem i zobaczymy. Halo, halo, witamy cię Tomku.
Cześć Tomek.
Cześć, witam.
Chyba jako pierwszy podałeś informację, zresztą jak bardzo często się zdarza, że w takich wypadkach Leszek Ojrzyński zwolniony ze Stali Mielec. Ostatnio tam jest sporo zamieszania z trenerami. Jak ty to widzisz? Co tam się takiego dzieje? No, trener Ojrzyński miał uratować Stal Mielec przed spadkiem, a teraz to, po takim zamieszaniu to główny kandydat do spadku.
No tak, to zupełnie niezrozumiała decyzja, biorąc pod uwagę sytuację, w której Leszek Ojrzyński przede wszystkim obejmował Stal Mielec. Była to sytuacja bardzo trudna, a no klub cały czas realnie walczy o to, żeby utrzymać się w PKO Ekstraklasie, więc moim zdaniem tutaj nie było jeszcze takiej sytuacji, aby z Leszkiem Ojrzyńskim z powodów sportowych się rozstawać. Ale myślę, że tam na poziomie komunikacji i chyba dogadywania się między trenerem a ludźmi zarządzającymi w klubie już chyba nie działo się od dłuższego czasu za dobrze i to bym bardziej wskazywał na jakiś powód rozstania niż same wyniki sportowe. Wiemy, że też o tym zresztą pisałem, to było właściwie już bardzo blisko finalizacji, że to Sobieraj miał zostać asystentem Leszka Ojrzyńskiego w poprzednim tygodniu. Zmieniło to się w ostatniej chwili. Później klub tłumaczył, że nie wiedział do końca, kto ma zostać tym asystentem i dopiero jakby po weryfikacji nazwiska ta przeszłość korupcyjna zdecydowała, że pana Sobieraja sobie w klubie nie życzą. Pojawił się nowy asystent, a tymczasem nie ma trenera, któremu miał asystować, więc jest to totalny miszmasz, można powiedzieć, tak jak od wielu lat funkcjonuje to powiedzenie organizacyjnie Stal Mielec.
No właśnie.
Do tego powiedzenia, bo zamieszanie jest duże. Osobiście uważam, że Ojrzyńskiemu, jeżeli powierzono tą misję ratowania Ekstraklasy, no to powinno się mu zaufać do końca, no bo tak jak mówiłem, ten cel cały czas jest realny, zwłaszcza patrząc też na terminarz Stali, więc no moim zdaniem tutaj nie same wyniki sportowe, a chyba bardzo mocno się musieli już rozjeżdżać co do koncepcji prowadzenia klubu pan Ojrzyński i panowie, którzy tym klubem zarządzają.
No właśnie, Stal Mielec od dłuższego czasu walczyła z tym, żeby już nie było tego powiedzenia organizacyjnie Stal Mielec. Tam wszystko naprawdę wyglądało, że jest na wysokim poziomie, a to się wszystko teraz znowu odwraca. I skąd takie sytuacje się biorą, że...
Trudno mi powiedzieć, no bo ja nie jestem blisko tego klubu. Też nie chcę jakby krzywdzić go, jakby przypinając z powrotem tą łatkę, że tam jest organizacyjnie źle, no bo to, co wspomniałeś, jest nowy stadion, ten klub wrócił po kilkudziesięciu latach do najwyższej klasy rozgrywkowej, więc nie ma co też przesadzać, trochę żartobliwie tutaj o tym mówię w jakimś szerszym kontekście, no ale patrząc przede wszystkim na te ostatnie posunięcia, są one po prostu niezrozumiałe i tak jakby działacze wpadli w jakiś właśnie decyzyjny chaos. No patrząc na skład tego zespołu, no to po prostu no on jest od początku był jednym z kandydatów do spadku z Ekstraklasy. Tutaj właściwie się nic nie zmieniło od lata, więc no nie rozumiem tego po prostu. Jakie były oczekiwania do Leszka Ojrzyńskiego, że co on zrobi, jakie wyniki punktowe zdecydowałyby o tym, że jego posada byłaby niezagrożona. Moim zdaniem te wyniki są po prostu odpowiedzią czy odbiciem tego, jak ten zespół się mógł prezentować, miał prawo prezentować, posiadając po prostu takich, a nie innych zawodników. Więc tutaj Leszek Ojrzyński ani żaden inny trener po prostu cudotwórcą nie jest. Więc moim zdaniem jakoś specjalnie wyniki, czy to będzie Ojrzyński, czy to będzie ktoś inny na stanowisku trenera, się zwyczajnie nie poprawią, więc no, taka polska piłka w pigułce, myślę, że tych chaotycznych decyzji to nie tylko nie tylko mamy w Stali Mielec, ale no wystarczy popatrzeć też na to, co się dzieje w ostatnim czasie w Lechu Poznań. Tam również te decyzje nie są jakoś specjalnie logiczne, bym powiedział, bo nawet skupiając się na Dariuszu Żurawiu, jeżeli ktoś no, miał pomysł, żeby go jednak zwolnić, no to trzeba było to zrobić, przynajmniej tak mi się wydaje, z logicznego punktu widzenia przed przerwą reprezentacyjną, a nie po, żeby nowemu szkoleniowcowi dać trochę więcej czasu. Podpisują Macieja Skorżę, ten ogląda mecz z Legią jeszcze z trybun. Też wiadomo, z PR-owego, może wizerunkowego punktu widzenia obawiał się, że może zacząć od przegranej ze zdecydowanym liderem Ekstraklasy. No ale moim zdaniem po prostu powinien przyjąć to na klatę i ten zespół prowadzić. No ale tak się nie stało, więc tak jak mówię, no takich organizacyjnych, dziwnych decyzji no to nie tylko trzeba szukać w Stali, ale generalnie w naszej piłce.
No właśnie, a czy w Lechu faktycznie może dojść do tej zmiany jeszcze na stołku dyrektora sportowego, gdzie Tomasz Rząsa może stracić miejsce na rzecz Artura Płatka?
No mnie różne sygnały dochodziły do mnie właściwie od wielu, wielu tygodni, że faktycznie ta pozycja Tomasza Rząsy nie jest za mocna i że między innymi kandydatem do objęcia tej funkcji jest Artur Płatek. Klub mówi co innego, jeżeli gdzieś się szuka potwierdzenia takich informacji, że na razie ta pozycja nie jest zagrożona. Pewnie gdzieś może zdanie to nie tyle Tomasza Rząsy, co Macieja Skorży będzie też istotne. No ale z tego co słyszę, no to takie poważniejsze przegrupowania, czy to w sztabie szkoleniowym, czy być może również na górze, w pionie sportowym, mają zapaść latem. No z drugiej strony, jeżeli tak się zastanowić, no to na taką zmianę będzie już zdecydowanie za późno w kontekście robienia transferów, no bo dyrektor sportowy pracuje między okienkami, a finalizuje de facto swoje pomysły i swoje założenia już w trakcie takiego okresu letniego czy zimowego, więc moim zdaniem już teraz jest dosyć późno na taką zmianę, żeby letnie okienko było autorskim na przykład pomysłem Artura Płatka czy innego dyrektora sportowego, bo tak jak mówię, no takie rzeczy już powinny być procesowane na jakimś takim wstępnym poziomie, jeśli chodzi o transfery. No ale na pewno nie dałbym sobie uciąć palca, że Tomasz Rząsa zostanie. Klub mówi inaczej, że na razie nie planuje żadnych przetasowań. Ale no wiadomo, te komunikaty często nie mają też pokrycia z rzeczywistością, więc nie mam jakiegoś twardego potwierdzenia, że tak się stanie, ale jednocześnie też bym się bardzo nie zdziwił.
A ja jeszcze bym chciała wrócić do Stali Mielec, bo nasz kolega Janek Mazurek napisał fajnego tweeta. Dariusz Skrzypczak spokojny, wyważony, z wizją, na którą trzeba czasu. Zwolnienie po 10 meczach. Pojawił się Leszek Ojrzeński, charyzmatyczny strażak. Na to i teraz został zwolniony po 15 meczach. Kto teraz?
Moim zdaniem do końca sezonu mamy ile kolejek, jeżeli możecie mi przypomnieć?
Sześć.
Trener Cyrak ma UEFA Pro, więc być może on się podejmie, nawet gdyby nie miał, to pewnie dostałby to terminowe pozwolenie. Być może on się podejmie ratowania tego zespołu. No nie wiem, czy to, ja bym osobiście, będąc trenerem, nie brał w tym momencie Stali Mielec, jeżeli by mi zaproponowano taką posadę, no bo chyba że z gwarancją po prostu pozostania także po ewentualnym spadku, no bo jeżeli mamy być strażakiem na 6 kolejek, to jest to zupełnie bezsensowne przedsięwzięcie, bo zanim ten zespół się gdzieś pozna, wdroży jakieś swoje koncepcje, to się skończy sezon, więc tym bardziej niezrozumiała jest ta decyzja działaczy, żeby się w takim momencie pozbywać Leszka Ojrzyńskiego. Długofalowo no to możemy sobie różne nazwiska dopasowywać. W tym momencie, no nie wiem, jest mi ciężko, żeby powiedzieć, kto to może być. To zresztą też jest bardzo świeża sprawa, no bo właściwie napisałem no bardzo szybko po tej decyzji, kiedy zapadła gdzieś tam w gabinetach, to też ciężko mi powiedzieć, czy oni już w ogóle sądowali, kto mógłby Ojrzyńskiego zastąpić, więc tutaj ciężko mi też strzelać. No jest sporo takich, powiedzmy, utartych już nazwisk znanych na karuzeli.
No, że tak ci przerwę, przed chwilą na Twitterze Mateusz Miga napisał, że jak udało nam się ustalić do końca sezonu trenerem FKS Stal Mielec będzie Włodzimierz Gąsior, związany z klubem niemal całe życie, najpierw jako piłkarz, potem jako
trener. No, to mamy na to odpowiedź, czyli myślę, że nie będzie tutaj jakiegoś poszukiwania dużego, powiedzmy, nazwiska na już, bo myślę, że nikt by się po prostu tego nie podjął, to jest logiczne. Więc pewnie Mateusz też już gdzieś to potwierdzał, więc prawdopodobnie tak się stanie, ale no, tak jak mówię, to jest bardzo świeża decyzja i ciężko mi strzelać tutaj nazwiskami.
Dziękujemy ci bardzo, Tomek,
żeby na gorąco szybko się udało to złapać.
Dziękuję bardzo.
Wszystkiego dobrego, na razie, hej,
dziękujemy,
cześć.
Ślicznie.
A my wracamy po krótkiej przerwie muzycznej i będziemy się łączyć bodajże z Maciejem Wąsowskim.
Tak.
Weszło FM, najlepsze radio sportowe.
Jesteśmy z powrotem na naszej antenie, będziemy się łączyć teraz z Maciejem Wąsowskim, na pewno porozmawiamy sobie... Porozmawiamy sobie o sytuacji Wiśle Płock.
Halo,
cześć Maćku.
Cześć.
Cześć Maciek, słyszymy się dobrze?
Tak, dobrze.
Czy zaskoczyła cię informacja o zwolnieniu trenera Leszka Ojrzyńskiego ze Stali Mielec? To pytanie na początek.
Zaskoczyła mnie, jeżeli chodzi o termin, a to, że do samego zwolnienia doszło, to nie do końca. No bo pewną przesłanką było to, że trener Ojrzyński nie dostał zgody na zatrudnienie swojego asystenta, Krzysztofa Sobieraja, więc to już rodziło domysły, że są pewne kwasy. No jeżeli pierwszy trener nie może współpracować w klubie z kimś, kogo po prostu chce, no to no jasnym było, że może to też doprowadzić do tego, że trenera Ojrzyńskiego nie będzie. Zaskoczył mnie timing, no bo Stal ma cały czas kontakt, jeżeli chodzi o inne drużyny walczące o utrzymanie. Ostatnio był remis 0-0 z Wartą Poznań, więc to mnie tylko zaskoczyło. A tak generalnie, no to słyszało się od dłuższego czasu, że tam są różne naciski, nie tylko ze środowiska sportowego, ale również politycznego, żeby po tym nieudanym zatrudnieniu Krzysztofa Sobieraja pożegnać się z trenerem Ojrzyńskim, więc jakieś mega zaskoczenie może to nie jest.
A jak sytuacja wygląda w Płocku? Bo tam najpierw jest informacja, że Radosław Sobleski oznajmuje, że odchodzi po sezonie. A teraz nagle pojawiają się informacje, że on może odejść jeszcze w trakcie sezonu. Tam wiemy, że są sondowane różne nazwiska i z twoich informacji, jak sytuacja wygląda w Płocku?
No to może powiem dwie rzeczy. Najpierw było tak, że trener Sobolewski, z tego co wiem, nie do końca skonsultował to z władzami klubu, że on poinformuje o tym, że odchodzi po sezonie. Myślę, że strony jakby o tym już wiedziały dużo wcześniej, że taka decyzja będzie, bo to jest takie obopólne rozstanie. To i trener Sobolewski za bardzo nie chciał kontynuować współpracy po tym sezonie i myślę, że też władze Wisły Płock. Trochę chyba wszystkich w Płocku zaskoczyło to, że trener akurat przed meczem z Pogonią to powiedział. Sytuacja jest taka w tej chwili, no dzisiaj z tego co wiem odbyła się już pierwsza seria rozmów z trenerem Sobolewskim i władze klubu i trener dały sobie jeszcze chyba chwilkę czasu na to, żeby przeanalizować sytuację i dzisiaj ma być jeszcze drugie spotkanie, podczas którego będzie decyzja, czy się rozstają, czy kontynuują to wszystko do końca sezonu. Z tego, co ja wiem, raczej będzie opcja za rozstaniem. Słyszałem też taki scenariusz, że do Wisły Płock przyjdzie trener, który poprowadzi zespół tylko do końca sezonu. Jednocześnie jest też dogadywany trener już od nowego sezonu, który będzie prowadził zespół, ale tylko w przypadku takim, jeżeli Wisła utrzyma się w Ekstraklasie.
Właśnie ostatnio, jak było spokojnie wśród trenerów, to nagle zrobiło się naprawdę nerwowo, sporo tych zmian. Informacja jeszcze, że w końcu ultimatum dostał trener Michał Probierz. Jeśli nie wygra z Rakowem Częstochowa, to ma zostać zwolniony. Myślę, że to są bardziej plotki, czy już cierpliwość profesora Filibiaka się skończyła?
Myślę, że tutaj, jeżeli nie będzie tego finału Pucharu Polski, no to dla Krakowi ten sezon trzeba będzie uznać całkowicie za nieudany. Tak to zawsze, nawet dojść do finału, no to by było coś. Krakowia jest obrońcą tytułu. No myślę, że na Krakowie ciężko się patrzy w ostatnich tygodniach, też od tej deklaracji chęci odejścia trenera Probierza. No tam nie jest pewnie najzdrowsza, najbardziej normalna sytuacja. No i jeżeli takie ultimatum faktycznie się pojawi, no to nie będzie to jakieś też kolejne zaskoczenie, tylko po prostu efekt pewnych wcześniejszych zdarzeń. Ja to jestem troszkę zaskoczony, że jeżeli już kluby chciały dokonywać zmian na stanowisku trenerów, to nie dokonywały tych zmian przed albo w trakcie przerwy na reprezentację, no bo mamy za sobą dopiero dwie kolejki od tej przerwy i nagle wszyscy nerwowo zaczynają szukać trenera. Wiem, że niektóre kluby robiły to już wcześniej i przed przerwą na reprezentację, bo no dochodziły różne sygnały, na przykład, że właśnie, że Wisła Płock szuka trenera, że Śląsk szuka, że Lech szuka, no i Śląsk, wiadomo, jest Jacek Magiera, w Lechu jest teraz Maciej Skorża, więc coś tam się słyszało w środowisku, ale jeżeli już ktoś miałby podejmować właśnie decyzję o zmianie trenera, to dobrze zrobił Śląsk Wrocław, tak, bo trener Magiera miał kilka dni na to, żeby popracować z zespołem, skończyło się na pierwszym zwycięstwie w pierwszym jego spotkaniu, więc to pokazuje, że jeżeli trener ma czas i może popracować chwilę z zespołem, to ta zmiana trenera jest tak jakby płynna, a tutaj no w przypadku czy też właśnie teraz Stali Mielec, czy teraz Wisły Płock, no to wszystko trzeba będzie robić w biegu, poznawać zespół, drużynę, zawodników i troszkę na wojskich papierach te zmiany trenerów.
Ale to jest absurdalna sytuacja, jeżeli dymisja trenera Probierza nie została przyjęta, a nagle trener Probierz ma zostać zwolniony, jeżeli nie zrobi wyniku. Wczoraj odbył się polski klasyk, no nie było to El Clasico, to był mecz Lech Poznań, Legia Warszawa. Fatalne spotkanie. Jak oceniasz właśnie grę Lecha Poznań i czy Maciej Skorża to dobry wybór?
Mocne słowa, Moniko.
No tego meczu nie dało się oglądać.
No... ciężko powiedzieć, czy Maciej Skorża to jest dobry wybór. My Macieja Skorży nie widzieliśmy dawno. No ostatnim zespołem, który on prowadził, była Pogoń Szczecin. Został stamtąd zwolniony. Słyszy się teraz po czasie, że tam różnie było w sytuacjach interpersonalnych. No, na pewno nie można odmówić jednego Maciejowi Skorży. No jest to dobry fachowiec, tak? Wszyscy potwierdzają to, zawodnicy, którzy z nim pracowali, że ma świetny warsztat. Zawsze tam były jakieś uwagi co do tego, jak on współpracuje z zawodnikami, z innymi ludźmi. No jest twardym charakterem, który pewnie chce dostosować wszystko w klubie pod swoją myśl i jeżeli będzie miał taką władzę w Poznaniu i dostanie odpowiedni czas na realizację swoich założeń, to pewnie tam w dłuższej perspektywie Lech wróci na te tory, na których powinien być, czyli no walka o te najwyższe cele w naszej lidze. Pytanie, jak będzie wyglądała kadra Lecha w przyszłym sezonie, no bo tam się może pewnie dużo pozmieniać. Wiadomo, że już Tymoteusz Puchacz jest bliski odejścia do Unionu Berlin, więc to wszystko zależy. No jeżeli dostanie dużo władzy w Lechu Poznań i odpowiednio dużo czasu Maciej Skorża, no to ja myślę, że Lech na koniec przyszłych rozgrywek będzie już bliżej tej czołowej piątki niż tych miejsc ze środka tabeli.
Powiem ci szczerze, że ostatnie decyzje w Ekstraklasie, chodzi mi o wszystkich trenerów, o wszystko, jak to jest prowadzone, jest mocno na opak i wydaje mi się, że to też jest część spowodowana tym, że po prostu kluby już wiedzą, że oni nic nie grają w tym sezonie i jest tylko jeden spadkowicz i mistrz jest już, można powiedzieć, znany i te zespoły z tak zwanego środka tabeli już powoli spisały ten sezon na straty. I...
nie zgodziłbym się, Daniel, że ten spadkowicz jest znany.
No, w sensie, okej, trochę źle się wyraziłem, bo chodziło mi o zespoły, które są zamieszane, już są znane, ale jest sporo zespołów, które no, grają o nic, tak? Tutaj wiemy też, że sytuacja trenera Seveli jest na włosku, no teraz te zwycięstwo z Podbeskidziem na pewno spowodowało, że ta sytuacja jest powiedzmy na to, że możliwe, nazwijmy to spokojne, ale jest sporo tych drużyn, które o nic nie grają i już mogą myśleć o przyszłym sezonie. Czy ty spodziewasz się jeszcze jakichkolwiek zmian w tym sezonie wśród klubów?
Na pewno będzie taki moment, jak już część klubów będzie miała matematyczne utrzymanie w ekstraklasie. Chodzi mi o te zespoły takie bliżej środka tabeli, gdzie dojdzie do takiego zastanowienia się, czy idziemy dalej z tym samym trenerem, czy coś zmieniamy, ryzykujemy i podejmujemy próbę budowy trochę wszystkiego od nowa. Myślę, że tych zmian przed końcem sezonu, takich, żeby nowy trener jeszcze przyszedł, jeszcze poprowadził zespół w dwóch, trzech kolejkach, żeby się przyzwyczaił. Myślę, że jedna, może dwie takie zmiany mogą mieć miejsce. No to wszystko przez to, że ten sezon jest taki tymczasowy, tak? W przyszłym sezonie będzie więcej drużyn, będzie 18 zespołów w ekstraklasie, będzie też więcej spadkowiczów. Ale ja myślę, że to, że akurat w tym sezonie jest jeden spadkowicz, to patrząc na to, jak się układa tabela, nie oznacza, że my do ostatnich minut, ostatniej kolejki będziemy wiedzieli, kto spada. Ja myślę, że to się może naprawdę rozstrzygnąć w ostatnich minutach ostatnich spotkań i na pewno do końca sezonu, jeżeli chodzi o utrzymanie w ekstraklasie, będzie bardzo dużo emocji.
A gdybyś miał tak obstawić, kto może spaść? Tak czysto hipotetycznie, twoim zdaniem.
No to patrząc na absurdalność tej decyzji, jeżeli chodzi o rozstanie z Leszkiem Ojrzyńskim i o wszystko, które wcześniej towarzyszyło temu, co doprowadziło do odejścia trenera Ojrzyńskiego, no to myślę, że dzisiejszą decyzją Stal Mielec wychodzi na niechlubne miejsce, jeżeli chodzi o prowadzenie w tym zestawieniu zespołów, które mogą spaść.
Dziękujemy bardzo za rozmowę. Maciej Wąsowski, Przegląd Sportowy, był naszym gościem. Dziękujemy ci bardzo.
Dzięki, pozdrawiam.
Dzięki, hej, cześć.
Krótka przerwa muzyczna i za chwilę porozmawiamy o meczu Piast Górnik.
Słuchaj nas na weszło.fm.
Jesteśmy z powrotem, to jest temat dnia. Monika Wądołowska i Daniel Ciechański. Rozmawialiśmy o zwolnieniu trenera Leszka Ojrzyńskiego, rozmawialiśmy też z Maćkiem Wąsowskim o spotkaniach ekstraklasy i również o tej karuzeli trenerskiej, a teraz porozmawiamy z Michałem Zichlarzem o dzisiejszych derbach Śląska.
Które jak zwykle zapowiadają się emocjonująco. Oba zespoły są zbliżone pozycje w tabeli, dzieli ich tylko 2 punkty. Wiemy, że Piast mocno w ostatnich meczach punktuje. Ostatnie 5 spotkań to 4 zwycięstwa, 1 remis. Górnik Zabrze trochę w gorszej dyspozycji, bo tylko 1 zwycięstwo w 5 ostatnich spotkaniach, ale wiadomo, że derby rządzą się swoimi prawami, a my witamy już cię, Michale.
Cześć, Michał.
Dzień dobry.
No właśnie, no derby rządzą się swoimi prawami. Piast Gliwice jest na fali wznoszącej, Górnik trochę gorzej, więc teoretycznie to powinno być gładkie zwycięstwo Piasta, ale wiemy, że na pewno raczej tak nie będzie.
Nie będzie, a pokazują to wszystkie derbowe spotkania pomiędzy Piastem a Górnikiem, w których różnie bywało. Owszem, w ostatnim czasie z reguły górą są Gliwiczanie, którzy zwyciężają, czy to u siebie przy Ukrzei, czy to na stadionie imienia Ernesta Pola, ale no zobaczymy, jak będzie. Tak jak powiedzieliście, no faworytem choćby z racji miejsca, wyższego miejsca póki co w ligowej tabeli jest Piast. Liczba zdobytych punktów w tym 2021 roku przez Piasta to jest 20 punktów, Górnik ledwie 9, to tu też jest różnica. Do tego taka jedna ważna rzecz, no Zabrzanie grają bez dwójki swoich podstawowych obrońców. Z powodu 4 żółtych kartek nie może zagrać Przemysław Wiśniewski. To samo dotyczy Adriana Gryszkiewicza, więc no tu jest... Tutaj trener Marcin Brosz ma bardzo duży problem.
A gdybyś miał wskazać, dlaczego Górnik Zabrze wygra i dlaczego Piast Gliwice dzisiejsze spotkanie wygra? Co przemawia za jedną, a co za drugą drużyną?
Dlaczego Górnik wygra? To może dlatego, nie wiem, wskazałbym tutaj na taki aspekt psychologiczny, że piłkarze na tyle się zmobilizują, na tyle podejdą skoncentrowani do tego spotkania, mając też w pamięci to, że no, ta runda jest słaba w ich wykonaniu. To jednak akurat na ten mecz z lokalnym rywalem sprężą się na tyle, że będą chcieli sprezentować urodzinowy prezent który akurat wczoraj kończył.
Halo?
A jeśli chodzi...
Halo, Michale, może mógłbyś powtórzyć, bo przerwało ostatnio.
Przerwało nam połączenie.
Znaczy, delikatne zapuszczenia. Tak. Czy mógłbyś powtórzyć to, co mówiłeś?
O urodzinach Michał mówił, bo i wczoraj Waldemar Fornalik, a także Marcin Broszów wchodzili urodziny.
Dokładnie. Akurat 11 kwietnia obaj śląscy szkoleniowcy mają swoje urodziny, także no myślę, że tutaj piłkarze jednego i drugiego zespołu będą starali się stanąć na wysokości zadania, no żeby sprawić taki miły prezent swojemu szkoleniowcowi. I tutaj zwracałem uwagę na to, że to taki aspekt psychologiczny. No okej, no grają słabo, Górnik gra słabo, te wyniki nie są na miarę oczekiwań kibiców, trenerów, działaczy, przede wszystkim samych piłkarzy, ale akurat na to jedno spotkanie z Piastem, no z tym lokalnym rywalem na tyle będą się chcieli sprężyć, żeby wygrać. No a jeśli chodzi o Piasta, no to wiadomo, no grają dobrze, bardzo dużo punktów zdobytych w ostatnim czasie. Mają przede wszystkim w składzie Jakuba Świerczoka, który w jakimkolwiek zespole gra, to Górnikowi strzelał bramki, kiedy grał w Zagłębiu Lubin, kiedy grał w GKS-ie Tychy, jesienią strzelił Górnikowi bramkę w Zabrzu, także no tutaj przede wszystkim ten atut z przodu w postaci Jakuba Świerczoka. No nie idzie tego powiedzieć o napastnikach Górnika, którzy zawodzą. No okej, Jesus Jimenez, ostatnio bramka, bardzo ładna bramka w meczu z Wartą, to w sumie pierwsza bramka z gry była od bodajże listopada, jak dobrze pamiętam, akurat też to było w starciu z Piastem. Z kolei Richmond, Boaczy, Zgany, no na razie zawodzi, wiązano z nim wielkie nadzieje. Piłkarz reprezentacji Gany, który swego czasu był w kadrze Juventusu, bramki strzelał na kilku kontynentach, u nas na razie w Ekstraklasie nie umie się odbudować, no ale zobaczymy, akurat może to akurat dzisiaj będzie ten dzień, kiedy wszyscy staną na wysokości zadania i dla Górników będzie dobrze.
A zaskoczyło cię ostatnia porażka Piasta Gliwice z Arką Gdynia, bo wiemy, że Gliwiczanie się mocno nastawiali na ten Puchar Polski, bo można powiedzieć, że tylko tego im brakuje w ostatnich latach w trofeum.
Jeśli chodzi o trofea. To taki, no, dla wszystkich gdzieś tutaj ludzi.
Halo? Jeszcze raz mógłbyś powtórzyć?
Tak. Chciałem właśnie powiedzieć, że to taki przykry wynik dla fanów śląskiej piłki, bo tak jak mówicie, Piast w tym roku gra bardzo dobrze, bardzo dobre wyniki. W Pucharze Polski no byli w stanie wygrać z Legią na jej terenie, a no nie dali rady z pierwszoligową Arką, ale no wiadomo, Arka też no jest takim specjalistą, jeśli chodzi o te pucharowe gry w rozgrywkach Pucharu Polski, także no nie udało się, no. Także tym bardziej będą zmobilizowani, tym bardziej będą skoncentrowani przed tym dzisiejszym spotkaniem u siebie.
I ty, gdybyś miał wskazywać na faworyta tego spotkania, to kogo byś widział?
No nie, no to faworytem to bez dwóch zdań. To są Gliwiczanie, ale mówię, no tak jak wspominacie, derby rządzą się swoimi prawami i tutaj różnie może być, aczkolwiek no na pewno nie należy oczekiwać jakichś fajerwerków i jakiegoś wysokiego wyniku i czegoś takiego, co kiedyś zrobił Roman Gergel, który w meczu Górnika z Piastem strzelił 4 bramki w jednym spotkaniu, wtedy akurat dla Górnika. Tutaj akurat no jakiś wynik jednobramkowy, różnicą jednej bramki się skończyła, myślę, że na korzyść Piasta.
Ale pamiętamy wszyscy, jak fatalnie Piast wszedł w ten sezon, który trwa obecnie w Ekstraklasie, i teraz w temacie dnia z Danielem rozmawialiśmy i z Maćkiem Wąsowskim i z Tomkiem Wodarczykiem o tym, że zarząd często jest niecierpliwy, a tutaj jednak był cierpliwy i pozostawił na stanowisku Waldemara Fornalika, i to była bardzo dobra decyzja, bo Piast naprawdę zajmuje dobre miejsce w tabeli.
Tak, bardzo, bardzo słuszna właśnie uwaga. Przypomnijmy, że gdzie był Piast po bodajże 8.
Nawet tam chyba 9 kolejkach.
Mhm. Tak, po ośmiu kolejkach, ostatnio to sprawdzałem, po 8 kolejkach Piast miał na koncie 2 punkty, był na ostatnim miejscu w ekstraklasowej tabeli, a w tym czasie Górnik miał punktów 16 i był na miejscu trzecim. Czyli to było po 8 kolejkach była różnica 14 punktów na korzyść Górnika, a dzisiaj po 23 kolejkach to przecież Piast ma więcej punktów niż Zabrzanie. Ja akurat przed meczem z Arką Gdynia w półfinale Pucharu Polski rozmawiałem z Marcinem Żemajtisem. Byłem bardzo dobrym piłkarzem Piasta, później prezesem klubu, który reaktywował ten zespół, ten klub pod koniec lat 90. On właśnie też zwrócił uwagę na to, że gdzieś tam różne były pomysły, różnie w Gliwicach gdzieś tam mówiono, ale no wszyscy wytrzymali ciśnienie. Trener Fornalik został na swoim stanowisku, no i myślę, że z korzyścią dla wszystkich, bo okej, no szansa w Pucharze Polski przepadła, ale jest jeszcze liga i tutaj też można powalczyć o jakieś eksponowane miejsce.
Dziękujemy ci bardzo, Michale, za poświęcony
Czekamy
czas.
Czekamy na fajny mecz poniedziałkowy, co Dziękuję prawda, bardzo. Ale miejmy nadzieję, że będą emocje. Dziękujemy ślicznie. Pozdrawiamy
Dziękuję,
serdecznie.
Pozdrawiam.
Hej, cześć.
Do widzenia.
A teraz robimy krótką przerwę muzyczną i za chwilę wracamy.
Ronaldo zachował spokój, podbiegł do linii bocznej, stanął, zrobił tę swoją pozę, jakby chciał znowu pokazać, to ja jestem najzajebistszym piłkarzem. Po tej wspaniałej bramce Cristiano Ronaldo, Real 2, Juventus 0.
Weszło FM, radiowa Liga Mistrzów.
To jest audycja Temat Dnia i teraz z polskiej ekstraklasy przenosimy się do Hiszpanii, bo w La Lidze dużo się dzieje. Atletico Madryt zremisowało na wyjeździe z Betisem 1-1 we wczorajszym meczu. I co ciekawe, to piłkarze Diego Simeone pozostają liderem tabeli, ale mają już tylko minimalną przewagę nad Realem Madryt, który, przypomnijmy, w sobotę pokonał Barcelonę 2-1. A o tym spotkaniu Kamil Kania porozmawiał z Filipem Modrzejewskim.
Słuchasz Weszło FM.
Atletico Madryt bez Marcosa Llorente i Luisa Suareza remisuje w Sewilli z Betisem 1-1. Biorąc pod uwagę te nieobecności, o których wspomniałem, to jest taki remis, który należy szanować, przyjąć z pokorą, czy może nie do końca, biorąc pod uwagę, jak wygląda sytuacja w tabeli i fakt, że no to oznacza na 8 kolejek przed końcem raptem punkt przewagi nad Realem.
Bardziej traktowałbym to jednak mimo jak stratę punktów, mimo takich osłabień, bo jednak dla Atletico każdy mecz jest teraz jak finał, jak finał rozgrywek i pozostało ich 9, po tym meczu już 8, więc w każdym musi punktować za 3 oczka, ale te osłabienia oczywiście były widoczne i były bardzo duże, bo mimo wszystko Marcos Alonso i Luis Suarez to 51% bramek Atletico Madryt w tym sezonie, ale wydaje mi się, że w tym meczu mimo takich osłabień, mimo tego, że w zasadzie od 45 minuty gdy do kontuzji dostał João Félix, Atletico grało z raptem dwoma ofensywnymi zawodnikami, bo to był Angel Correa i Yannick Carrasco, to i tak miało sytuację, żeby ten mecz w samej końcówce przeważyć na swoją korzyść. I pierwsza połowa też mimo właśnie tych osobień, o których mówiliśmy, wyglądała całkiem nieźle. Atletico szybko objęło prowadzenie, ale również szybko je straciło, więc mimo wszystko musimy ten punkt uznać za stratę punktu, bo jak wcześniej powiedziałem, każde teraz niezainkasowanie 3 oczek to jest po prostu rozczarowanie.
Mimo wszystko Atletico Madryt ma pole position, bo ma w tej chwili najlepszą sytuację punktową, a czy ma najłatwiejszy terminarz z tej trójki?
Nie wydaje mi się. Jeśli miałbym wskazać drużynę, to po El Clasico wskazałbym na Real Madryt, bo jednak Atletico gra jeszcze z Barceloną, gra na wyjeździe z Barceloną u siebie, między innymi z Realem Sociedad, również wyjazd na San Mamés do Bilbao, więc to są takie dosyć trudne mecze, a też widzimy, że ta drużyna cierpi bardzo mocno i w obronie, i w ataku, bo od grudnia traci masę bramek, problemy fizyczne, dzisiaj doszło kontuzje Trippiera i Felixa, jeszcze przed meczem Tomasa Lemara, nie wiadomo jak poważny jest to uraz, gdyż to była w zasadzie duża niespodzianka, że ten zawodnik tak wypadł z godziny na godzinę, że nie było go w podstawowym składzie. No wystarczy, że zobaczymy na dzisiejszą ławkę rezerwowych. Simeone musiał się ratować Torreirą, który zmienił João Félixa, czyli defensywny pomocnik zmienił, możemy nazwać Félixa napastnikiem spokojnie. A później na placu gry pojawił się Vitolo, czyli gracz, który uczolo pełni marginalną rolę w tym sezonie, więc Tutaj zdecydowanie Atletico wygląda najgorzej. Terminarz, myślę, oczywiście odegrał ważną rolę, ale jednak patrząc na grę Barcelona, przede wszystkim Realu, myślę, że ma to drugorzędne znaczenie. Bardziej bym się martwił o samą dyspozycję drużyny Los Colchoneros.
Ja odbiję tą piłeczkę co do terminarza na 8 kolejek przed końcem, bo Real Madryt też jedzie na San Mames. Real Madryt podejmie Sevillę, zagra też z Villarrealem, więc to wcale nie jest taki łatwy terminarz królewskich.
Tak, tak. Tutaj miałem na myśli przede wszystkim to bezpośrednie starcie między Atletico a Barceloną, bo mimo wszystko to będzie dosyć ważny mecz dla jednych i drugich, bo tutaj w zasadzie no, na pewno ktoś straci punkty, tak jak w przypadku El Clasico. Myślę, że i tak na korzyść Rocky Blanco oczywiście jest fakt, że Real wygrał to spotkanie z El Clasico wczorajsze. Oczywiście lepszy byłby remis w tym spotkaniu, ale dzięki temu zachowali pozycję lidera, więc dalej jest to oczko przewagi, ale to jest ten problem niestety Atletico, że ich dyspozycja jest daleko od oczekiwań. Dla mnie ten dwumecz z Sevillą, ja to tak nazwałem, bo to był mecz na wyjeździe z Sevillą i Realem Betis, to był taki test, czy Atletico po odpadnięciu z Chelsea i po tej przerwie reprezentacyjnej wróci na właściwe tory, a wydaje mi się, że wręcz bym powiedział, że gra z meczu na mecz coraz gorzej.
No właśnie, bo ja na przykład spodziewałem się, że skoro Atletico odpada z Ligi Mistrzów, to cytując klasyka, skupi się na tej lidze, a tymczasem po odpadnięciu z Champions League raptem jedna wygrana w trzech meczach z Deportivo Alaves.
I to też bardzo wymęczona, bo jak przypomnijmy sobie pierwszą połowę, która była dramatyczna, z drugiej ta gra wyglądała trochę lepiej, bramkę zdobył Luis Suarez, ale w samej końcówce meczu Deportivo Alaves miał rzut karny, który obronił Jan Oblak. I to Atletico nie wyglądało dobrze na tle najsłabszej drużyny La Liga w ostatnich miesiącach, jaką jest właśnie Alaves, więc to na pewno był zły objaw ostatniej dyspozycji Rocky Blancos. Ja przerwa na reprezentację to taki oddech, tym bardziej, że nie rozgrywane zostały mecze w Ameryce Południowej, a to zawsze był największy problem tych piłkarzy, którzy podróżowali wiele kilometrów, a Atletico ma takich graczy sporo, bo przecież jest to Luis Suarez między innymi, czy José María Jiménez, a to są podstawowi zawodnicy, ale nie przyniosło to oczekiwanych rezultatów, gdyż Atletico dalej się męczy, przede wszystkim od kilku tygodni widać zdecydowanie załamania fizyczne zawodników. Ja zastanawiam się, jak duży wpływ miał na to COVID, na który w zasadzie cała kadra Atletico oprócz pojedynczych wyjątków chorowała, zwłaszcza ten luty był taki bardzo problematyczny, gdzie 6 zawodników w jednym tygodniu wypadło z powodu właśnie zachorowań na COVID i fizycznie dalej oni nie wrócili do swoich normalnych parametrów. Najbardziej się to objawiło, myślę, w spotkaniu z Chelsea, gdzie nawet Marcos Llorente odbijał się od Rudigera. Wydawało się, że Hiszpan jest tytanem fizycznym i zdecydowanie wyróżnił się im plus, przynajmniej dla ligi.
Ja wiem, że każdy klub ma swoje świętości. Diego Simeone, mam wrażenie, jest świętością Atletico, ale czy jeżeli Atletico ten sezon, w którym wydawało się, że mistrzostwo jest wygrane i nic go nie zabierze, nie zwieńczy tytułem, to czy nie trzeba się będzie zastanowić, czy ta formuła, która trwa już prawie dekadę, nie wyczerpała się?
Ja zawsze powtarzam, że to nie Atletico, że decyduje, kiedy Diego Simeone odejdzie, tylko sam Diego Simeone, bo już ma ugruntowaną taką pozycję, że może sobie na to pozwolić. Kontakt ma do przyszłego sezonu i myślę, że go wypełni po prostu.
Nie, ale wiesz co, ja nie pytam.
Nie uda się...
Ja nie pytam nawet w kontekście zmiany teraz trenera, czy jego zwolnienia, czy odejścia za porozumieniem stron, czy jego chęci odejścia, tylko po prostu chodzi mi o diagnozę tego, co się w Atletico dzieje.
No jeśli spojrzymy na holistycznie na ten sezon, no to jednak jesienią Atletico wszystkich nas zachwycało, więc musimy się zastanowić, dlaczego tak było, no bo tylko Simeone w zasadzie odciął się trochę od tego swojego DNA, które przez 9 lat do początku tego sezonu zarażał tutaj Atletico, czyli to tego cierpienia gry, taki defensywny, taki młódzki unoserismo, czyli 1-0. I Atletico punktowo wykręciło lepszy wynik niż Barcelona Tito Villanowy, więc to na pewno zasługuje na bardzo duże uznanie. Należy jednak zastanowić się, czy Diego Simeone dalej potrafi zaskakiwać nas w najważniejszych momentach, bo to był właśnie taki trener, który potrafił przygotować odpowiedni plan na dany moment sezonu, na dany mecz sezonu. To chociażby pokazał w zeszłym roku na spotkania z Liverpoolem, a w tym sezonie, w tej decydującej fazie wróciły te stare demony, czyli wróciła ta gra defensywna, to zabezpieczenie tyłów, które wcale nie były szczelne. I tutaj myślę, że jest największy zajeb jego Simeone, że z tej ofensywnej jesieni, z tego Atletico, które imponowało nam swoją grą ofensywną, swoimi skrzydłami, które napędzały Trippier i Carrasco, no to w zasadzie na najważniejszym takim momencie sezonu, czyli w lutym, w marcu, no to z tego nie było zbyt wiele.
Słuchasz Weszło FM.
I nasz temat dnia, nasza audycja dobiegła końca. Dziękujemy za wspólnie spędzoną godzinę. Daniel Ciechański.
Karolina? Nie, Monika Wodołowska.
Ale ty jesteś zabawny. I nasz realizator Jasiu. Dziękujemy bardzo.
Hej, cześć.